Witajcie. Mamy dzisiaj na stole całą stertę notatek i dokumentów z jednej bardzo ważnej konferencji. A naszym zadaniem jest, jak zawsze, wyciągnąć z nich samo sedno.
Dokładnie.
Zanurzamy się w świat, który jest chyba w samym środku rewolucji. To świat tak zwanych cyfrowych bibliotekarzy. Ludzi, których zadaniem jest dbać o ten, najważniejszy zasób XXI wieku, czyli dane naukowe.
Tak, przeglądamy materiały z 20. Międzynarodowej Konferencji Kuratorstwa Cyfrowego, czyli EDCC 26, która właśnie zakończyła się w Zagrzebiu. Zjechało tam ponad 220 specjalistów z Europy, ze Stanów, z Japonii. Ta konferencja jest, wiesz, takim barometrem nastrojów w tej całej branży.
I ten barometr pokazuje chyba burzę. Główny temat brzmiał: sztuczna inteligencja, polityka oszczędności i autorytaryzm. To są trzy potężne siły, które napierają na ten świat.
Mm-hmm.
Z jednej strony mamy rewolucję technologiczną, a z drugiej realne zagrożenia. I polityczne, i finansowe. Zobaczmy, jak ci ludzie próbują jakoś wytyczyć kurs w tej całej zawierusze. Dobrze, to pierwszy temat, który rzuca się w oczy w tych notatkach, to oczywiście AI. Mam wrażenie, że nie dało się od tego uciec na żadnej sesji. Ale wiesz, to co mnie uderzyło, to że to już nie jest tylko takie modne hasło.
Nie, absolutnie.
To jest realne, działające narzędzie.
Tak, i to jest kluczowa zmiana. Skończyło się gadanie, a zaczęły się konkrety. Główny cel, który przebija z tych materiałów, to zaprzęgnięcie AI do pomocy w zadaniach, które do tej pory były niesamowicie żmudne, i czasochłonne, zwłaszcza przy tej skali danych, jaką mamy dzisiaj.
Zacznijmy od czegoś, co jest zmorą chyba każdego naukowca. Plany zarządzania danymi, czyli DMP. Z notatek wynika, że to dla wielu badaczy taka, wiesz, papierkowa robota, którą trzeba odhaczyć, żeby dostać grant.
Mhm. A potem dokument ląduje w szufladzie. Dokładnie tak.
Właśnie.
I tu właśnie AI wchodzi, żeby zdjąć ten ciężar. Na konferencji pokazano na przykład, jak popularne narzędzie DMP Tool już teraz wykorzystuje AI do automatycznego recenzowania tych planów. Ono po prostu analizuje treść i sugeruje, co można poprawić, żeby plan był lepszy i, co ważne, faktycznie użyteczny.
Czyli taki inteligentny korektor.
Coś w tym stylu. Ale projekt z Eindhoven University of Technology w Holandii idzie o krok dalej. Oni używają generatywnej AI, żeby wstępnie wypełniać te formularze za naukowca.
Aż tak?
Tak. System skanuje dostępne informacje o projekcie badawczym i sam tworzy pierwszą wersję planu. To jest olbrzymia oszczędność czasu.
To rzeczywiście zmienia zasady gry. A co z drugą stroną medalu? Nie tworzeniem opisów, ale odnajdywaniem samych danych. Bo co z tego, że dane istnieją, skoro nikt nie może ich znaleźć?
No właśnie. I tu AI też zaczyna odgrywać kluczową rolę. We Francji budują teraz narodowy katalog danych badawczych. Do przeszukiwania tego gigantycznego zbioru używają lokalnego francuskiego modelu językowego Mistral Small.
A, to ciekawe.
Dzięki temu wyszukiwanie rozumie kontekst, niuanse, a nie tylko słowa kluczowe. Ale co ważne, i to podkreślali, ostateczną selekcję i ocenę jakości nadal robi człowiek-kurator.
Czyli maszyna proponuje, człowiek decyduje.
W tym przypadku tak. Ale spójrzmy na kanadyjski projekt, który zgarnął nagrodę za najlepszy referat na konferencji. Zrobili coś absolutnie przełomowego.
To znaczy?
Użyli specjalnie wytrenowanego modelu AI opartego o architekturę BERT, żeby przeczeszać tysiące publikacji naukowych i znaleźć w nich cytowania otwartych danych rządowych.
Chwila. Czyli oni po raz pierwszy byli w stanie policzyć, ile razy ktoś faktycznie użył tych rządowych danych w swojej pracy naukowej.
Dokładnie tak.
To jest niesamowite. Bo do tej pory to było trochę na zasadzie: udostępniamy dane w internecie i mamy nadzieję, że komuś się przydadzą.
Prawda.
No właśnie.
To zmienia całą rozmowę o finansowaniu otwartych danych. Teraz instytucje rządowe mogą pójść do polityków i pokazać twarde liczby. Mogą udowodnić zwrot z inwestycji.
Mogą powiedzieć: zobaczcie, te dane przyczyniły się do powstania tylu i tylu publikacji.
Precyzyjnie. To jest potężny argument.
Widzę tu w notatkach jeszcze kilka innych narzędzi. Jest jakiś amerykański ROCO, który ocenia jakość metadanych, czyli tych opisów danych. I szwajcarski projekt. Oni pracują nad agentami AI, którzy sami generują pliki README.
Tak, ten szwajcarski projekt jest bardzo ambitny. Chodzi o to, by taki autonomiczny agent AI potrafił sam stworzyć kompletną dokumentację do zbioru danych. Taką, która wyjaśni innym naukowcom, jak z nich korzystać.
To brzmi imponująco, ale też trochę niebezpiecznie. Plik README to jest w zasadzie instrukcja obsługi dla innego naukowca. Czy naprawdę możemy zaufać maszynie, że napisze ją dobrze i niczego kluczowego nie pominie?
To właśnie.
Błąd w takiej instrukcji może prowadzić do kompletnie błędnych wyników badań.
I to jest dokładnie to pytanie, które zadaje sobie ta społeczność. Co jest fascynujące, to nie ma tu bezkrytycznego zachwytu nad AI. Idealnym przykładem jest zespół z Uniwersytetu KU Leuven w Belgii.
A co oni zrobili?
Tworzyły narzędzie do automatycznej weryfikacji jakości danych i świadomie zrezygnowali z AI.
Jak to? Wszyscy pędzą w stronę AI, a oni idą pod prąd.
Tak, bo stwierdzili, że potrzebują pełnej transparentności. Zamiast AI użyli prostego, ale w pełni, wiesz, przejrzystego skryptu w języku Python. Chcieli uniknąć działania czarnej skrzynki, gdzie nie do końca wiadomo, dlaczego system podjął taką, a nie inną decyzję. Chcą mieć stuprocentową pewność i kontrolę.
To jest fascynujące. Czyli mamy tu wyraźnie dwa nurty, prawda? Z jednej strony ten pęd do automatyzacji za wszelką cenę, wykorzystanie najnowszych modeli, a z drugiej
świadomy krok w tył.
I postawienie na transparentność i ludzką kontrolę. Czy to jest jakby główna linia podziału w tej społeczności obecnie?
Myślę, że tak to można ująć. To napięcie było naprawdę wyczuwalne w wielu prezentacjach. Pojawił się nawet postulat XAI.
XAR.
To rozszerzenie znanych w tym środowisku zasad FAIR, które określają dobre praktyki udostępniania danych. I to dodane X ma symbolizować właśnie ten ludzki czynnik. Wyjaśnialność, odpowiedzialność i konieczność stałej kontroli człowieka nad procesami, w które zaangażowana jest sztuczna inteligencja.
Czyli z jednej strony to całe zafascynowanie AI, a z drugiej pojawia się ten postulat ludzkiej kontroli. Wygląda na to, że im potężniejsze stają się narzędzia, tym głośniej ktoś musi upominać się o człowieku w tym wszystkim.
Zdecydowanie. I to wybrzmiewało na konferencji bardzo, bardzo mocno. Technologia jest tylko narzędziem. Prawdziwym wyzwaniem jest wzmacnianie kompetencji ludzi i badaczy, i specjalistów od danych oraz budowanie silnych społeczności.
Które będą się wspierać.
Dokładnie. Bez tego najlepsze algorytmy na nic się nie zdadzą.
Mam tu zdjęcie posteru z Uniwersytetu TU Delft. Chwalili się swoim kursem RDN 101, czyli podstawami zarządzania danymi. W notatkach ktoś dopisał, że ten kurs nie tylko uczy dobrych praktyk, ale też, i to jest świetne, zmniejsza u badaczy lęk przed niespełnieniem wymogów formalnych.
To jest tak ludzkie i tak prawdziwe. Każdy, kto kiedykolwiek wypełniał wniosek o grant albo składał artykuł, zna to uczucie, prawda? Ten strach, że przez jeden źle zaznaczony checkbox albo plik w złym formacie cała praca pójdzie na marne.
No tak?
Fantastyczne, że ktoś wreszcie pomyślał o tym psychologicznym aspekcie.
I to nie jest odosobniony przypadek.
Absolutnie nie. To jest trend globalny. W materiałach mamy wzmianki o programach szkoleniowych powstających wszędzie. Od Węgier po Japonię. A co najlepsze, te społeczności są bardzo otwarte. Materiały z tych kursów, prezentacje, podręczniki są masowo udostępniane na otwartych licencjach. Na przykład w Senodo.
Tworzy się taka globalna baza wiedzy.
Tak, z której każdy może korzystać i którą może ulepszać.
To budujące. Ale wróćmy do tej mroczniejszej części tematu konferencji. Polityka oszczędności i autorytaryzm. Brzmi to bardzo poważnie. Jakie jest połączenie między kuratorstwem danych a wielką polityką?
To było sedno jednego z najważniejszych wykładów. Dwie prelegentki ze Stanów Zjednoczonych, Linda Kellam i Michaela Narlock, mówiły wprost o sytuacjach, gdy dane publiczne, rządowe, stają się celem ataku politycznego.
Co to znaczy? Że ktoś je usuwa.
Dokładnie. Wyobraźmy sobie zmianę administracji politycznej, która ma inną agendę, na przykład w kwestiach klimatycznych. I nagle wieloletnie zbiory danych o temperaturze czy zanieczyszczeniu powietrza, które są niewygodne dla nowej władzy, zaczynają znikać z serwerów rządowych.
Albo są po prostu ukrywane.
Albo są celowo ukrywane, tak by utrudnić do nich dostęp, tak.
To brzmi jak scenariusz z jakiegoś filmu Szpiewskiego, ale rozumiem, że to realne zagrożenie.
Jak najbardziej. I w odpowiedzi na to zagrożenie powstały oddolne obywatelskie inicjatywy. Prelegentki opowiadały o projektach takich jak End of Term Web Archive, gdzie wolontariusze masowo archiwizują całe strony rządowe pod koniec każdej kadencji prezydenckiej.
Żeby nic nie zginęło.
Aha. Albo o Data Rescue Project, gdzie naukowcy i specjaliści IT organizują się, by ściągać i zabezpieczać zagrożone zbiory danych, zanim znikną. Przesłanie było bardzo mocne. Dane publiczne należą do obywateli, a bibliotekarze i kuratorzy danych są ich strażnikami. Mają obowiązek ich chronić, nawet wbrew woli aktualnej władzy.
Okej. Omówiliśmy wielkie idee, wielkie zagrożenia. Ale konferencje tego typu to też, takie targowisko konkretnych rozwiązań. Co z narzędziami, których ludzie mogą zacząć używać tu i teraz? Co wzbudziło największe zainteresowanie na sali?
Było kilka hitów. Na pewno wyróżniała się brytyjska platforma DAFNI. To skrót od Platforma Danych i Analityki dla Infrastruktury Narodowej. Jest to darmowe, dostępne przez przeglądarkę środowisko, gdzie naukowcy mogą nie tylko przechowywać dane, ale też wgrywać modele obliczeniowe i wspólnie nad nimi pracować.
Czyli to taki, powiedzmy, cyfrowy stół laboratoryjny?
Można tak powiedzieć. W materiałach z warsztatów pokazano konkretne przykłady. Ktoś wgrał dane o opadach i topografii terenu, ktoś inny model hydrologiczny, a w efekcie mogli razem stworzyć symulację modelu odporności infrastruktury przeciwpowodziowej dla konkretnego miasta.
Czyli bardzo praktyczne zastosowania.
Bardzo. To pokazuje, jak od surowych danych przejść do rozwiązywania bardzo realnych społecznych problemów.
A coś mniejszego, co ułatwia życie pojedynczym naukowcom?
Oczywiście. W Portugalii na publicznej stronie Redata.pt uruchomiono chatbota opartego na AI. Każdy może wejść i zadać mu pytanie po portugalsku lub angielsku na temat zarządzania danymi i zasad FAIR.
Działa jak taki całodobowy konsultant.
Dokładnie. I przypomnijmy na szybko FAIR, czyli żeby dane były łatwe do znalezienia, dostępne, kompatybilne i, co kluczowe, możliwe do ponownego użycia. To taki, święty graal w tym świecie.
Zgadza się.
A ten chatbot pomaga naukowcom zrozumieć, jak te zasady zastosować w praktyce. Z kolei w Wielkiej Brytanii, w Centrum Ekologii i Hydrologii, stworzyli coś genialnego w swojej prostocie.
Co takiego?
Narzędzie nazywa się asystent sprawdzania plików. Zanim badacz zdeponuje swój plik z danymi w repozytorium, przepuszcza go przez ten program. A on sprawdza podstawowe rzeczy. Czy nazwy kolumn są poprawne, czy daty mają dobry format, czy nie ma brakujących wartości tam, gdzie powinny być.
To musi być ogromna oszczędność czasu dla kuratorów.
Gigantyczna.
Którzy pewnie do tej pory musieli to wszystko sprawdzać ręcznie i odsyłać pliki do poprawki.
No właśnie. To proste narzędzie rozwiązuje jeden z najbardziej frustrujących problemów w codziennej pracy repozytorium.
I na koniec warto wspomnieć o inicjatywach systemowych. W Niemczech realizują teraz ogromny projekt Base for NFDI.
Co to takiego?
W Niemczech działa 26 różnych konsorcjów naukowych, każdy dla innej dziedziny, od chemii po nauki społeczne. I Base for NFDI ma na celu dostarczenie im wszystkim wspólnego fundamentu, czyli podstawowych usług jak systemy do przechowywania danych czy wspólne standardy.
Czyli chodzi o to, żeby każde z tych 26 konsorcjów nie musiało odkrywać koła na nowo. Precyzyjnie. To jest klasycznie problem w dużych organizacjach. Ten projekt ma zapewnić, że narzędzia i dane tworzone w różnych dziedzinach nauki będą ze sobą kompatybilne i że nikt nie będzie tracił czasu i pieniędzy na budowanie od zera rozwiązań, które już gdzieś istnieją. To takie myślenie na poziomie całego ekosystemu nauki.
Zatem spróbujmy to wszystko jakoś podsumować. Przeszliśmy od zaawansowanych modeli AI przez polityczną odpowiedzialność za ochronę danych, po bardzo konkretne działające narzędzia. Jaki obraz się z tego wyłania?
Wyłania się obraz dziedziny, która bardzo szybko dojrzewa i profesjonalizuje się. Kuratorstwo cyfrowe przestaje być jakąś niszową, techniczną specjalizacją, a staje się absolutnie centralnym elementem całego procesu naukowego. Widać też, że ta społeczność jest pod ogromną presją.
Cięcia budżetowe, polityka.
Tak, cięcia budżetowe, niestabilność polityczna, do tego zawrotne tempo rozwoju AI. Ale, co najważniejsze, widać też odpowiedź na te presje.
Czyli?
Czyli zacieśnianie współpracy, tworzenie praktycznych, często otwartych dla wszystkich rozwiązań i, co chyba jest kluczowe, ponowne, bardzo mocne skupienie na roli człowieka-eksperta. W świecie zalewanym przez dane i zdominowanym przez algorytmy, rola świadomego, kompetentnego i etycznego strażnika wiedzy staje się ważniejsza niż kiedykolwiek.
I na koniec tradycyjnie zostawiamy jedną, myślę, prowokującą myśl do zastanowienia.
Na tej konferencji bardzo dużo mówiono o tym, jak używać sztucznej inteligencji do kuratorstwa danych, jak AI może nam pomóc opisywać, weryfikować i udostępniać zbiory danych. Ale w jednej z prezentacji postawiono to pytanie, no, zupełnie na głowie.
To znaczy?
A co z kuratorstwem samej sztucznej inteligencji?
Co to znaczy?
Skoro coraz bardziej polegamy na złożonych, często nieprzejrzystych modelach AI, które pomagają nam dokonywać odkryć naukowych, to jak mamy archiwizować te modele? Jak zapewnić, by przyszłe pokolenia naukowców mogły zweryfikować i zrozumieć odkrycia, których dokonujemy dzisiaj z pomocą tych czarnych skrzynek? Innymi słowy, jak właściwie wygląda model AI, który sam w sobie jest zgodny z zasadami FAIR, łatwy do znalezienia, dostępny i możliwy do ponownego użycia w przyszłości?
Dobre pytanie.
To jest gigantyczne wyzwanie, z którym dopiero zaczynamy się mierzyć.